Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Witam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Dziś niebo w kościele i demokracji to temat, a nasi goście, cieszymy się, że są u nas w studio, przyjechali do Torunia ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie.
Cześć Boże. Witam Boże. Serdecznie.
Tak trochę może nie swoją. Tak
właśnie, teraz, tak. Po dwóch latach jesteśmy stremowani.
Tak, ale przejdzie nam to.
Miejmy nadzieję.
Mamy dobrą rodzinę, więc przejdzie to. Ksiądz dr Zeno Hanna z Palotten, zresztą prowincja Palottenów. Witamy serdecznie. Pełnomocnik też do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie.
Cześć Boże. Cieszę się, że po raz kolejny tutaj po długiej przerwie możemy się spotkać i w lepszej jakości i tak bliskości większej spotkać się w studiu.
Tak święty Paweł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Pytanie, no jak my, jako ludzie wierzący, patrzymy na rzeczywistość nieba, jak sobie je wyobrażamy, na ile za nim tęsknimy, bo też chociażby Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, że zostaliśmy stworzeni dla nieba. To jest też i to wtedy właściwa perspektywa. No ale jak się odnaleźć z niebem w Kościele, to może łatwiej, ale w demokracji, w tym świecie, który tak nieraz by obiecywał gruszki na wierzbie, prawda, czy raj, zrób to, zrób tamto, pojedź z nami na wycieczkę i mamy raj, tak? Troszeczkę nam skraca ten dystans, no i może też i czasami wypacza właściwe widzenie.
Tak, zaproponowaliśmy na ten wieczór taki temat, żeby wspólnie się zastanowić nad tą rzeczywistością, której ani oko nie widziało, no bo ani ucho nie słyszało, ani serce nie może pojąć tej rzeczywistości, którą nazywamy niebem, czyli takiej pełni naszego życia, pełni szczęścia, na którą każdy z nas w jakiś sposób oczekuje i tęskni, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje. Więc w takiej sytuacji zagrożenia, wojny, z jednej strony cieszymy się, że pandemia jakoś mniej już nam zagraża i czujemy się dużo bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony mamy świadomość, że za naszą wschodnią granicą dzieje się bardzo dużo zła i te nasze myśli wybiegają w przyszłość. Dlatego chcielibyśmy w ten wieczór zastanowić się wspólnie nad tym, jak pojmujemy niebo, czym to niebo dla nas jest, jakie rozumiemy, jakie obrazy towarzyszą nam wtedy, kiedy używamy tego słowa. Ten dzisiejszy program, on się wpisuje w taką serię naszych ostatnich spotkań, które wtedy za pomocą różnych innych komunikatorów wspólnie ze słuchaczami i telewidzami przeżywaliśmy. Takie tematy niezaplanowane, one dotyczyły końca świata, sądu ostatecznego, piekła, czyśćca. Mówiliśmy o antychryście, o takiej figurze antychrysta, który się pojawia. No nie wiedzieliśmy, że te wszystkie nasze rozważania, które były takie bardzo, bardzo no, wybiegające w przyszłość, dotykające eschatologii, no, że one tak bardzo nas dotkną, nie? Bo teraz ta lęk przed wojną, przed kataklizmem nuklearnym, papież też wzywa do takiej bardzo intensywnej modlitwy w intencji Rosji o nawrócenie. Zawierzamy Rosję i Ukrainę Matce Boże, niepokalanemu sercu. To są wszystko tematy, które nie planowaliśmy tego. Okazuje się, że w naszym codziennym życiu te myśli dzisiaj się coraz powtarzają się. W jakiś sposób widzimy, że nie są tylko teorią, ale mogą dotykać każdego z nas. No ale ten cykl takich tematów wybiegających w przyszłość chcielibyśmy zamknąć dzisiaj takim tematem, którym dotyczy nieba. Czym jest niebo? Jakie sobie wyobrażamy? Jakie błędne są wyobrażenia na temat nieba? Jaka droga prowadzi do nieba? No też w takim nastawieniu niebo a piekło. Takiego pewnego, bo te myśli jednak się powtarzają dzisiaj. No widzimy, że ta nasza ostatnia rozmowa o piekle. Dzisiaj też ukraińscy żołnierze piszą na pociska, że wysyłają kogoś do piekła wręcz. No, czyli ta rzeczywistość jakoś nas dotyka, nie? W takim naszym życiu społecznym. Więc ten temat nieba, którego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, będziemy rozważać zgodnie z tradycją Kościoła w katolickiej nauce.
No właśnie, bo też może być różne wyobrażenie, tak. Prawda? Czy ten świat, w którym żyjemy, może być też, że my tak jak odchodzimy przez grzech, przez jakąś niewierność i jak gdyby czujemy, że to nas nie dotyczy, prawda? Albo tak jak mamy, wojna może być zaraz u nas, że my też może staniemy nawet na sądzie ostatecznym i wtedy co? Niebo, piekło, tak. W którą stronę? Po czym, za czym opowiadałem się w takiej codzienności? No i te moje wybory też wpływają na to.
Dokładnie tak, kiedy rozmawialiśmy o tej rzeczywistości też takiej negatywnej piekła, no to mówiliśmy, że tam też są jakby takie dwa obrazy nam towarzyszą i one nam wpływają też na nasze wybory, na nasze życie. Możemy sobie wyobrażać, że niebo to jest ta rzeczywistość, gdzie będzie bardzo wiele osób, że większość, a piekło zostanie niemalże puste. A można sobie wyobrażać tę przyszłość naszą odwrotnie, że do nieba będą tylko nieliczni, natomiast piekło będzie wypełnione tymi ludźmi, którzy zasługują na to, albo chcą tam być.
Albo też myślą, że no nie po to Bóg zesłał swojego Syna, jeżeli chodzi trochę gram wiary jest, żebyśmy się w piekle znaleźli, tak, prawda? Więc też mogą sobie folgować. Tak.
Więc o tym chcielibyśmy porozmawiać. Znaczy, jak naucza Kościół katolicki na temat nieba, jak się do tego nieba dostajemy, jakie wyobrażenia, jakie nazwy nam temu towarzyszą. Tak na początku może warto kilka wymienić, żeby tak jeszcze ukierunkować bardziej, że niebo często jest nazywane też rajem, nie? Ten obraz raju, gdzie pierwsi rodzice byli, Adam i Ewa. Czy niebo to jest dokładnie to samo, co raj? Czy my powracamy z powrotem do raju? Więc możemy takie sobie pytania stawiać. Ale wiemy też, że Pismo Święte mówi nam o niebie jako o ogrodzie właśnie, jako o uczcie, jako mieszkaniu, do którego zmierzamy, jako miejscu, w którym no, jest duża wspólnota. Zamieszkane jest niebo nie tylko przez Boga, tylko przez świętych, przez aniołów, którzy będą tam w niebie nam towarzyszyli. Więc te obrazy nieba, które nam towarzyszą, one są często bardzo mocno ukształtowane poprzez sztukę, bo ja też te obrazy w niebo wzięcia, w niebo wstąpienia, one towarzyszą nam, nie? W wielu kościołach barokowych zwłaszcza ten obraz nieba będzie mocno, no, obrazy mają na nas wpływ, bez wątpienia, w jaki sposób kształtowane. Więc ten...
Właściwe wyobrażenie, tak? Sztuka, kultura w nas...
No, definicja katechizmowa, na czym polega istota nieba, o tym też będziemy mówili, no to jest spotkanie z Bogiem, więź z Nim, uczestniczenie w Jego miłości, poczucie, że uczestniczymy w życiu, które już się nigdy nie skończy, jest pełnią szczęścia, które nikt nam nie odbierze. Więc to tak można by najkrócej opisać to, co nazywamy niebem. I jeszcze tak dodam, zanim przejdziemy do analizowania tego, że cóż niebo ma wspólnego z polityką czy z demokracją, ale rzeczywiście te obietnice nieba, one są niezwykle ważne też w takim naszym codziennym życiu politycznym. To znaczy, powiem tak, że ci żołnierze, którzy dzisiaj walczą na froncie na Ukrainie, poświęcają swoje życie, bo mają pragnienie, że to ich poświęcenie zmieni świat, że zagwarantuje bezpieczeństwo ich żonom, dzieciom, że będzie świat, w którym będą mogli żyć wolnie, w sposób wolny. Więc to pragnienie nieba, zmiany tego świata na lepsze, to też nam towarzyszy w polityce i czasami te obietnice są bardzo złudne. Wiemy, że te raje na ziemi obiecywane z drugiej strony czasami przez złych polityków no są bardzo manipulacyjne. To też widzimy, że ten obraz świata, który istnieje w głowach Rosjan, który przez lata był w jakiś sposób tam, to teraz widzimy, kiedy spotykamy rodziny przyjeżdżające z Ukrainy, że to jest zupełnie inny obraz świata. To są obietnice, które no są bardzo złe, bardzo manipulacyjne, w oparciu o bardzo fałszywe informacje. Więc ta obietnica raju na ziemi, no to też wymaga pewnej krytycznej refleksji. To tak bardzo ogólnie, dużo Dziękuję. Mówiłem, ale zarysowaliśmy całą problematykę.
Doktor Hanas wspomniał o tej eschatologii, która ostatnimi czasy nam na tych spotkaniach uczestniczyła. Teraz też jesteśmy w takim czasie, można być eschatologicznym, bo mamy i Wielki Post, to też taki namysł nad naszym życiem, nawrócenie, za chwilę zmartwychwstanie, Wielki Tydzień. Więc tutaj myślę, że jak najbardziej niebo będzie taką dobrą perspektywę, ten namysł nad niebem w naszym życiu, to odniesienie do nieba jak najbardziej.
Tak, to jest piękny czas, przeżywamy go wszyscy, mamy za sobą niedzielę Letarę, a zatem taki moment, kiedy z tego Wielkiego Postu przechodzimy do tych tajemnic, które nas mają otworzyć na to radosne spotkanie z Bogiem. Oczywiście jesteśmy jeszcze w tym momencie, kiedy będziemy przeżywać Niedzielę Męki Pańskiej, Wielki Tydzień, Wielki Piątek, ale w perspektywie jest Wielka Niedziela, czyli Niedziela Zmartwychwstania. I w tę tematykę wpisujemy ten dzisiejszy problem, który chcielibyśmy z naszymi widzami omówić, zastanowić się. I powinniśmy zacząć od takiej prostej prawdy. W naszym credo, czy to będzie credo pacierzowe, to, które w składzie apostolskim mamy, albo to credo, kiedy wypowiadamy naszą wiarę, wyznajemy ją w czasie mszy, zaczynamy od stwierdzenia, wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi.
Czyli Bóg stworzył i niebo, i ziemię.
Właśnie. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego i zaraz przechodzi do kolejnych prawd, ale skoro na początku credo wyznajemy wiarę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, nawet w tej kolejności, bo zanim powstała ziemia, Bóg stworzył ten firmament, który rozciągnął nad ziemią. Później dopiero w kolejne dni porządkował ten stworzony świat, przywołując również do życia na końcu człowieka jako tego, który w swojej osobie składa się i z natury tej ziemskiej, czyli tego, co Bóg wziął z ziemi, tej w cudzysłowie gliny, i tchnął życie, tchnął ducha, stworzył człowiekowi nieśmiertelną duszę. Więc gdybyśmy chcieli w tej perspektywie zobaczyć, to zobaczymy przede wszystkim i początek, i koniec, ale zobaczymy też pewną drogę, którą powinniśmy pójść. I chciałbym tu od razu też taki temat wprowadzić i prosić naszych telewidzów i radiosłuchaczy, żeby pomyśleli o tym, że tak wielu chrześcijan, może i w naszym życiu były takie okresy naszej wiary i religijności, kiedy to w sposób prawie że pewny wyznawaliśmy naszą wiarę, wiarę w istnienie Boga, w to, że Bóg jest Stworzycielem, że Bóg jest naszym Zbawicielem. Ale bardzo często nie wiąże się to z konsekwencją wejścia w te tematy ostateczne. I na przykład z różnych badań religijności wynika, że wiele osób deklarujących głęboką wiarę i regularne praktykowanie ma wątpliwości co do zmartwychwstania, ma wątpliwości co do istoty, fundamentu naszej wiary. Bo jak święty Paweł stwierdził, bez zmartwychwstania nie ma naszej wiary. A nie jest to takie rzadkie, że ta deklarowana wiara i nawet praktykowana wiara bardzo słabo zakorzenia się w tych tematach eschatologicznych, czyli w tych tematach, w których poruszamy zarówno początek naszego istnienia, czyli sięgamy do stworzenia i do raju, ale też sięgamy do wieczności, czyli sięgamy do tego naszego ostatecznego wyboru. Czy chcemy żyć w wieczności z Bogiem, czy chcemy żyć w wieczności bez Boga, bo tylko taką mamy alternatywę. Czyściec jest tylko stanem oczyszczenia przejściowym, natomiast ten wybór musi się dokonać w tych dwóch rzeczywistościach.
Dlaczego tak jest? Nie ma tych, którzy głoszą albo nie głoszą tak, jak powinni. Czy ja ograniczam się, prawda? Czy coś ogranicza tą świadomość tego, że no, moje życie też się skończy? Właśnie. I albo niebo, albo piekło. Co dalej?
No to też, dlaczego tak jest, dlaczego ta nasza myśl jest bardzo często taka ograniczona do tego, co jest bardzo na ten teraz, tylko no to argumentów może być wiele, tak w ogóle żyjemy w takiej kulturze, która była bardzo tymczasowa, bardzo skoncentrowana tylko na takich ziemskich sprawach, no ale też takie sytuacje, jak teraz widzimy, nie, zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia życia, to sprawia, że jakby te nasze klapki zaczynają być bardziej szerokie, zaczynamy mieć lornetkę, która nam próbujemy widzieć więcej niż tylko ten taką codzienne nasze życie. Więc pewnie takich sytuacji, dlaczego tak jest znacznie więcej. No ale dlatego też ten nasz program jest takim programem po to, żeby popatrzeć na tę rzeczywistość właśnie nieba, użyliśmy tego słowa, które jest, tak jak ksiądz Jan tutaj powiedział, jest stworzeniem. To jest miejsce, które stworzył Bóg i to jest coś, do którego my jesteśmy przeznaczeni jako ludzie. I to niebo, które jest nam obiecane przez Pana Boga, jest też Jego podarunkiem, jest darem. Też sobie warto to uświadomić, że to, co otrzymamy po życiu ziemskim, to jest podarunek Pana Boga. To nie jest coś, co nam się należy. Tylko Bóg chce nam to dać, dlatego że po prostu nas kocha. i pragnie, żebyśmy ten dar przyjęli. To jest niezwykle ważna myśl, pozwalająca nam troszkę inaczej też patrzeć na naszą przyszłość. To niebo możemy potraktować jako nagrodę. Również, to znaczy, jeżeli żyjemy dobrze, staramy się pomagać drugiemu człowiekowi, zachowujemy Boże przekazanie miłości, kochamy Pana Boga, wówczas otrzymujemy ten dar również jako nagrodę, którą otrzymujemy za pewien rodzaj zasług, które w ciągu swojego życia dokonaliśmy. Więc patrzenie na tę rzeczywistość nieba no może mieć wiele bardzo ciekawych aspektów. I w takim klasycznym wydaniu jakby można powiedzieć, że niebo to nie jest taka rzecz, bo często ten fałszywy obraz nieba jest taki, że to będą jakieś takie liturgiczne celebracje, nudne procesje, tam będziemy śpiewać. To jest taki obraz, przepraszam, może używam tego tak trochę z uśmiechem na twarzy, ale czasami taki obraz tam towarzyszy, że to niebo to nie jest coś, za czym warto tęsknić. I to są bardzo takie obrazy, które owszem, tam będzie kult, będziemy wielbić Pana Boga, ale to będzie inny rodzaj kultu, inny rodzaj wielbienia Pana Boga, aniżeli ten, który tutaj przeżywamy na ziemi. Więc żeby sobie wyobrazić ten aspekt nieba, to warto sobie jakby takie cztery elementy wyobrazić. Pierwsze to jest to spotkanie z Bogiem, który jest no, takim pięknem, taką rzeczywistością, którą się można tylko zachwycać i ją kochać. Więc to spotkanie z Bogiem to jest jedna rzecz, poznanie Pana Boga, kim On tak naprawdę jest. Teraz poznajemy Go tak tylko przez zasłonę, poprzez to, czego możemy doświadczyć, a tam Go poznamy twarzą w twarz. Po drugie, niebo to jest taka przestrzeń, w której spotkamy wszystkich, których kochaliśmy. Naszych najlepszych przyjaciół, ludziom, którym zawdzięczaliśmy wiele, którzy zrobili dla nas coś dobrego, za którymi tęsknimy. To jest niebo, to jest spotkanie z innymi. W pełnej, to się już nie skończy, to będzie trwało i nikt nam tego nie odbierze. Po trzecie, w niebie poznamy samych siebie, kim jesteśmy. Kim tak naprawdę byliśmy? Nie musimy nikogo już udawać. Nawet jeżeli nam się coś no, graliśmy, bo tak wypadało.
Wstyd nam też będzie, czy nie?
Już odżałujemy nawet, że przeprosimy wszystkich. Czyście. Udawaliśmy, byliśmy dziwni, próbowaliśmy lepsi być niż tacy, udawaliśmy lepszych niż faktycznie jesteśmy. Pan Bóg to nam wszystko już oczyścił, jesteśmy samym sobą, nie musimy niczego grać. I wreszcie trzecia rzecz to jest to, że niebo to nie jest tylko nudne takie spędzanie czasu, czasu tam nie będzie oczywiście, to też jest ta kategoria, której już tam...
Inny wymiar,
spędzanie wieczności. Ale to będzie nadal twórczość. Pan Bóg stwarzając człowieka powierzył mu ogród, żeby on przetwarzał ten ogród. I my wracamy do tego ogrodu, żeby go dalej pielęgnować.
Ktoś tak mówi właśnie, że czeka nas ogrom pracy.
W niebie nie będziemy bezczynni. Więc ja myślę, że takie uświadomienie sobie, pomyślenie o tym, że niebo to jest to spotkanie z piękną rzeczywistością Boga, która zachwyca. Spotkanie tych, na którymi tęskniliśmy. Odkrycie siebie, no, kim tak naprawdę jesteśmy, kim my chcemy być. I jeszcze dodanie do tego takiej twórczej aktywności, którą, nie wiem, będziemy tam realizować te wszystkie nasze najpiękniejsze aspiracje, które nie udało nam się tu zrobić. Spojrzenie na niebo z tej perspektywy, no mam nadzieję, że nas zachęci do tego, żeby zatęsknić też za tym, że to jest rzeczywistość, za którą tęskni nawet ten, kto nie wierzy. Chciałby taką rzeczywistość przeżyć.
Ale dzięki temu, tak jak patrzymy na niebo, jakie ono jest, no to dzięki takiemu patrzeniu lepiej możemy przeżyć życie. No bo to też, jak my dziś traktujemy Pana Boga, jak my przeżywamy z Nim relacje, spotkanie, czy msza święta jest ciężarem, czy nasza modlitwa jest ciężarem, czy cały czas jakimś tylko obowiązkiem. Kwestia tych, których kochamy. No to też może takie pytanie, na ile my ich dzisiaj kochamy? Na ile to robimy tak, a masz? A na ile naprawdę wydajemy, co możemy dla nich. Jesteśmy takim darem i cieszymy się, że oni też są darem dla nas. Kwestia takiego życia w prawdzie przed sobą. Nie? To rachunek sumienia też jest po to, żebym nie innych nabijał w butelkę, ale żebym sam przed sobą prawdziwy, więc to takie patrzenie dobre, właściwe na niebo też pomoże już tutaj iść. Nie? No i kwestia tej pracy, twórczości, do czego przekładam rękę. Czy muszę się tego wstydzić już dzisiaj? No bo też tak nieraz z kimś ostatnio rozmawiałem o umieraniu, że tak się martwimy, a tak naprawdę to przecież my jesteśmy z kimś, kto idzie do tego miejsca, dla którego był, czy do którego był przewidziany, prawda, tej nagrody. To jest to, czego Bóg pragnie tak naprawdę dla nas, a my się kurczowo trzymamy ziemi.
Tak, w tych właśnie aspektach czterech bardzo dobrze, że tutaj tak Zenon syntetycznie nam przedstawił tę problematykę, również od strony właśnie tego powiązania z naszym życiem. Ale trochę powracając do tego wcześniejszego pytania ojca, ja myślę, że każdy człowiek, bez względu na to, czy on jest wierzący, czy nie, jeśli styka się z problematyką eschatologii, może nie zdając sobie nawet do końca z tego sprawy, że tak jest, to ma zawsze też taką alternatywę. Z jednej strony to właśnie wyobrażenie nieba, które człowieka niczym nie może zaskoczyć. Czyli tam będzie nudno, bo już wszystko będzie poukładane, Pan Bóg wszystko już dla nas przygotował, my tylko w to wejdziemy, zajmiemy swoje miejsca i
będziemy siedzieć
i nic więcej nie mamy do zrobienia. Dlatego jednym z takich obrazów, jakie spotkałem w literaturze, to był taki obraz pociągu, prawda? Kupujemy bilet na ziemi, wsiadamy do pociągu, jedziemy, oglądamy cały czas piękne, zmieniające się krajobrazy, ale jesteśmy bezczynni. Nic już od nas nie zależy, nic już nie możemy zrobić, po prostu całkowita nuda. Ale drugi, też pewnej skrajności obraz, to jest obraz cierpień piekielnych. Człowiek boi się o tym myśleć. Z jednej strony boi się tej nudy nieba, bo nie rozumie tej twórczej wizji, jaką zostawił nam Bóg i co potwierdził Chrystus. I Kościół tego naucza, ale z drugiej strony te rzeczy ostateczne jednak budzą w człowieku niepokój. A jeśli Bóg naprawdę jest, a jeśli jest sędzią sprawiedliwym, a jeśli Bóg mnie całkowicie zna, nie tylko moje czyny, nie tylko...
Myśli ksiądz profesor, że każdego stać na takie pytanie?
To jest nieuniknione. To jest nieuniknione i tutaj...
Prędzej czy później stanę.
Oczywiście, na którymś etapie swojego życia wcale to nie jest powiedziane, że na końcu życia.
Choroba?
Może to być choroba, może być to strata bliźniego, może to być jakaś sytuacja graniczna w postaci utraty pracy, może to być właśnie wybuch wojny, który przyspiesza pewne procesy również i myślowe i stawia nowe potrzeby przed człowiekiem i samego człowieka wobec nowych wyzwań. Więc myślę, że uciekanie przed tymi właśnie rzeczami ostatecznymi ma swoje uzasadnienie. Jednak człowiek chce uniknąć tych dwóch skrajności, chce żyć w tej takiej w miarę ułożonej, ale rzeczywistości, w której jest twórcą, na którą ma wpływ, którą sobie potrafi zmierzyć, zbadać, określić, opisać i czuje się w niej w jakiś sposób swobodnie. Ale wydaje mi się, że powinniśmy też takie dwa obrazy nieba i ziemi wprowadzić. Najpierw ten obraz, spróbujmy sobie wyobrazić takiego klasycznego tancerza w balecie. On często wykonuje te figury taneczne na czubkach palców, prawda? Czyli z jednej strony jeszcze dotyka ziemi, ale jak już by się chciał unieść. I myślę, że nam jest trudno byłoby w takim stanie żyć, dlatego i tancerze nie przez cały czas chodzą na czubkach palców, ale... W pewnym sensie nasza wiara stawia nas w takiej sytuacji, żebyśmy dotykając ziemi jednak myśleli o tym, co jest przed nami i również tej perspektywie wieczności. Więc ten temat, on nie ucieka nam z tej ziemskiej rzeczywistości, tylko jest bardzo mocno związany z tym, co przeżywamy tutaj. A drugi taki obraz, który też chciałbym zostawić naszym dzisiejszym telewidzom i słuchaczom, to jest obraz zachmurzonego nieba, kiedy wydaje nam się, że ono już tam spada na głowę, a nagle pojawia się promyczek słońca, zapowiadający być może piękną pogodę i od razu czujemy, że jesteśmy w innym świecie. No. I ja myślę, że ten obraz też nam jest potrzebny do tego, że my nie musimy cały czas ani pod tym zachmurzonym niebem, ani cały czas w tych ogrzewających, oślepiających promieniach słońca żyć, tylko żyjemy w pewnej takiej naturalnej przestrzeni, w której dotykamy i tego, co nas tak, powiedzmy, bardzo mocno doświadcza i pokazuje nam, że jesteśmy jednak stworzeniem z ziemi, ale z drugiej strony tak łatwo przechodzimy w tę przestrzeń, w której wychodzimy z tego, co ziemskie, ograniczone, często trudne, przynoszące nam cierpienia, w ten świat blasku, ciepła, jasności, gdzie człowiek też się dobrze czuje. Może nawet lepiej niż pod tym zachmurzonym niebem.
Tak w różny sposób próbujemy pokazać to niebo, też z perspektywy mamy Pismo Święte, mamy Ojców Kościoła, mamy wiele już czy słów na temat nieba, no ale tak jak mówimy, jesteśmy teraz w okresie Wielkiego Postu, za chwilę Wielki Piątek, Krzyż Jezusa Chrystusa jako taka, myślę, droga do nieba. Dlaczego tak też musiało być, prawda? Dlaczego w ten sposób Bóg postanowił odzyskiwać nas, pokazać, jak bardzo nam zależy, bo nam się to widzenie też przez grzech bardzo skracało, że przestało może nam nawet zależeć na niebie, na tym podarunku, tak jak ksiądz powiedział. I teraz, no właśnie, czy ta perspektywa odkupienia krzyża może i w naszym życiu, bo tu ksiądz profesor mówił o tym cierpieniu, o tym, że gdzieś tam może jakiś taki promyk jest, albo coś też otrząśnie, pozwoli nam bardziej rozumieć niebo?
Tak, bo w sumie istota Ewangelii, tego, co Chrystus przyniósł nam jako objawienie, no to jest wskazywanie drogi do nieba, można by powiedzieć. Znaczy, my traktujemy niebo jako takie miejsce naszego przeznaczenia, idealne miejsce, najpiękniejsze, jakie w ogóle sobie można wyobrazić dla człowieka. Jesteśmy stworzeni po to, to wszystko, co posiadamy, wszystkie talenty nasze, te warstwy duchowe, o których trzeba, intelekt, uczucia, to wszystko, co w nas, relacje z innymi, to wszystko, ta cała rzeczywistość, która nas otacza, ona jest ukierunkowana na to, żeby w niebie, w tej rzeczywistości nieba osiągnąć pełnię. Tam będzie zrealizowane wszystko w 100%, to co tutaj nam się jakby nie udaje, czyli niebo traktujemy jako taką docelowe miejsce, taki pasujemy tam idealnie, po prostu to jest po prostu dla nas to co Pan Bóg najpiękniejszego dla nas przygotował. I rzeczywiście zbawienie polega na tym, żeby tę drogę znaleźć. I cała Ewangelia mówi nam o tym, no Chrystus w przypowieściach, w jaki sposób tam możemy, wskazuje nam drogę. Mówi, w jaki sposób osiągnąć ten cel. Tak klasycznie do nieba prowadzą dwie drogi. Ojcowie Kościoła to pięknie opisywali. Jest to albo droga niewinności, albo droga pokuty. Znaczy niewinność, to znaczy, jeżeli rzeczywiście staramy się żyć dobrze i przekazanie miłości Boga, bliźniego, realizować w swoim życiu, no to mamy szansę dotrzeć tam drogą niewinności. To są ci, którzy są świętymi. Natomiast tak normalnie prowadzi tam też droga pokuty. Znaczy wiemy doskonale, że nie jesteśmy doskonali, uznajemy tę naszą słabość, grzeszność i prosimy o wybaczenie wszystkich naszych grzechów, zranień, które innym robimy. Ale te dwie drogi są identyczne. Znaczy to one obydwie prowadzą do nieba. Nie wiem, którymi drogami. Myślę, że każdy z nas tak trochę jedną i drugą idzie, starając się o to.
Stawiam przed tobą życie i śmierć, wybieraj. Tak,
żeby być niewinnym przed Panem Bogiem, oczyszczając siebie, ale też drogą pokuty, która jest dobrą drogą też. I czasami tej drogi pokuty, warto tą drogą też czasami pójść. Ten czas Wielkiego Postu jest taką drogą, jest takim czasem, żeby tą drogą sobie też powędrować, żeby poczuć ten część pokuty, która nas oczyszcza. Więc kiedy mówimy o niebie, rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie ma w nas takiej tęsknoty, zabraknie nam tej tęsknoty za niebem. Bardzo często w teologii niebo, bo to nie jest przestrzeń, nie? My oczywiście opisujemy to przestrzennie, bo firmament jest na niebie, ale ta przestrzenność, ona zakłada, że jest tam nieskończone wiele miejsca. No to dla każdego jest tam miejsce. To nie jest taka fizyczna przestrzenność, którą tutaj znamy ze świata materialnego.
Chociaż trochę wyobraźni mamy, jeżeli ten świat tyle trwa i prawda, cały czas możemy korzystać z niego, to o ile doskonalszym miejscem jest niebo.
Na pewno tego miejsca będzie dla wszystkich. Nie musimy się o to obawiać, że zabraknie dla kogoś miejsca. Ale chcę powiedzieć to, że papież Benedykt XVI, on mówił o tym pragnieniu nieba, o takiej nadziei na to, że takie niebo w ogóle istnieje, o tęsknocie za niebem. że współczesność zamyka nam to spojrzenie na niebo i w zamian za to pojawiają się takie ziemskie obietnice różnych systemów, totalitarnych najczęściej. One nam obiecują coś w zamian za niebo. Naziści obiecywali, socjaliści. No, wiele takich ideologii jest, które obiecuje nam jakąś taką namiastkę nieba, opierając się o to, że jest w nas tęsknota za niebem. Ta naturalna, zbudowana przez Pana Boga tęsknota za tym, żeby mieć tę pełnię życia. I dlatego te wszystkie takie totalitaryzmy, które się pojawiają na świecie. Totalitaryzm to znaczy coś, co nam obiecuje właśnie totalną jakby zbawienie. Stąd się wzięło słowo totalitaryzm. To oni nie obiecują jakiejś tam małej cząstki, tylko obiecują jakby
wszystko.
I dlatego są niebezpieczne. Znaczy, ten totalitaryzm, w cudzysłowie, który Jezus nam obiecuje, jest inny. To on jest też połączony ze wszystkimi naszymi zdolnościami, umiejętnościami i z wolnością człowieka. On nie zmusza do tego, tylko budzi w nas tęsknotę za niebem, za pełnią życia, którą nam obiecuje. I kończąc tę refleksję takiego obrazu, że niebo jest celem, do którego zmierzamy, przeznaczeniem naszym, coś, co jest zakodowane. Jesteśmy genetycznie jakby ukierunkowani na to, żeby ten cel osiągnąć. Te dwie drogi, które nam prowadzą do nieba, ale ostatecznie to, co będziemy przeżywać. Kiedy mówimy, że Chrystus otwiera nam drogę do nieba, to trzeba sobie kilka razy to zdanie przemedytować. Co to znaczy, że Chrystus otwiera nam drogę do nieba? To jest niezwykle ważne zdanie. Na nim się opiera zasadniczo cała Ewangelia, całe życie Kościoła. Sakramenty, które nam otwierają drogę do nieba. Chrzest, pierwsza brama. Eucharystia, którą sprawujemy, jeżeli ją rzeczywiście mocno przeżywamy, to czym ona jest, Eucharystia, to jest przedsionek do nieba. To jest przygotowanie do tego, żeby uczestniczyć w tym, do czego jesteśmy powołani, przeznaczeni przez Pana Boga. Więc to są takie wynikające z Ewangelii prawdy dotyczące tego, czym jest niebo i jaką drogą możemy do niego dotrzeć.
Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie też do kontaktu. My rozmawiamy dziś o niebie, niebo w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przebyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Telefony dla słuchaczy Radia Maria. Też prosimy o telefonowanie do studia telewizji. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria z zagranicy i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Księże profesorze, krzyż, ta drabina do nieba i ta droga do nieba przez sakrament, tu chrzest, Eucharystia.
Ale to bardzo ciekawy temat ojciec w tej chwili włączył w dyskusję, bo wyczytałem kiedyś takie zdanie u świętego Jana Wianeya, świętego proboszcza, że człowiek jest stworzony dla nieba, ale szatan złamał drabinę, która do niego prowadziła. Oczywiście nie sam, bo jak wiemy z opisu grzechu pierworodnego, z wielką pomocą naszych pierwszych rodziców. Ale faktem jest, że szatan miał w tym swój udział i on nadal robi wszystko, żeby ta zerwana więź człowieka z tym, do czego był przeznaczony, żeby zastępować. I to, o czym tu Zenon mówił, tak powiedzmy wskazując na pewne przykłady ideologii czy tego totalitaryzmu w różnej postaci, którego my też w Polsce doświadczyliśmy. Bo my też budowaliśmy, kiedy Zachód się rozwijał, my budowaliśmy sobie tutaj komunizm, czyli swego rodzaju taki własny raj, w którym jest wolność, równość i braterstwo, tylko rozumiane oczywiście na wschodni sposób, nie tak jak to rewolucja francuska, zmieniając mentalność na zachodzie, jak niektórzy widzą, przyczyniła się do takiego współczesnego postępu. Ale to też właśnie w taki sposób trochę zastępczy. To nic nie zmieniło w naszym nauczaniu. Kościół nadal stoi na tym stanowisku, że człowiek przeznaczony do nieba, on już tej drabiny naprawiać nie musi, dlatego że przyszedł Chrystus, który właśnie przez swój krzyż, czyli odkupieńczą mękę, przez zbawczą śmierć i przez chwalebne zmartwychwstanie sprawił, że otworzyło się dla nas niebo eschatologiczne. Bo gdybyśmy tu chcieli trochę tę wiedzę uporządkować i też to nam jest potrzebne, żebyśmy tę niejednoznaczność pojęcia nieba mieli przed oczyma. Po pierwsze, Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli również w tym znaczeniu firmamentu nieba, który jest, który my nazywamy niebem, ale to jest ta przestrzeń kosmosu, to jest ten nieskończony świat, który my z trudnością i bardzo powoli poznajemy. Ale to jest to pierwsze pojęcie. Drugie pojęcie nieba, którego używamy w teologii również, ale ono funkcjonuje, myślę, też w całym tutaj naszej świadomości religijnej. To jest niebo, gdzie mieszka Bóg. Bo mówimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, prawda? Czyli mówimy o takiej sytuacji, kiedy widzimy Boga w tym, czego my nie rozumiemy, ale wiemy, że On jest w tym stanie, który może tylko Jemu towarzyszyć. Trzecie pojęcie nieba to jest właśnie to niebo eschatologiczne, eschatyczne można by powiedzieć, czyli to niebo, które otworzył dla nas Chrystus, do którego nas zaprasza i pokazuje nam drogę. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jak to wiemy z Ewangelii słowa Chrystusa, cytując. I wreszcie czwarte pojęcie nieba, to jest niebo, taka przestrzeń życia duchów czystych, czyli aniołów. To jest też, pod tym się też kryje pewna tajemnica, której my nie znamy. I z nauczania Kościoła wynika, bo nieraz ten temat powstaje, to jest taki temat też katechetyczny, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, prawda? Gdzie on idzie? No i mówimy, że najpierw jest sąd indywidualny, a później idzie albo do czyśćca, albo do nieba, albo do piekła. I rzeczywiście tak to pojmujemy. Ta ostateczna decyzja Boga to jest przyjście Chrystusa i zakończenie historii, ale to nie zmieni tego, co poznamy na sądzie indywidualnym. Czyli jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała człowiek osiąga te stany, o których my tu dzisiaj mówimy. Czyli modląc się do świętych, modlimy się rzeczywiście do tych, którzy są z Bogiem. Modląc się za tych, którzy są w czyśćcu, rzeczywiście pomagamy im, wspieramy ich, dajemy im dar naszej modlitwy, żeby mogli przejść tę drogę oczyszczenia i wejść w ten stan bycia z Bogiem. Natomiast stan potępionych, jak wiemy z objawień chociażby naszej świętej siostry Faustyny, to jest stan tego cierpienia, kiedy ludzie doświadczają, że nigdy nie poznają miłości Boga. Straszne cierpienie.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mikołaj ze Lwowa.
Miło, panie Mikołaju, że pan dzwoni do nas.
Tak, z parafii Lwowskiej Katedry i także z parafii Świętej Tereski Odyciąka Jezus. Mam pytanie dla księdza Zenona, takie. Zaraz na Ukrainie jest wojna, tak? Takie pytanie będzie standardowe. Czy ten Satan Putin, czy jest u niego szansy trafić do nieba, także komunistom, czy już koniec?
Panie Mikołaju, gdyby wyraźniej, troszeczkę lepiej do słuchawki, żebyśmy zrozumieli te konteksty, prawda? Słyszałem o szatanie, komunizmie, ale to jaśniej nam proszę przedstawić.
Mam takie pytania do księdza Zenona. Tak. Czy na Ukrainie jest wojna? Czy Putin, szatan, ma szansę trafić do nieba? Także jak komunisty. Czy już nie? Czy już mu koniec, niebo jest zamknięte?
To wszystko?
Dzięki. Tak, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję Panie Mikołaju.
Tak, no to było bardzo, bardzo, bardzo takie. No, też ja rozumiem, że wiele osób na Ukrainie jest teraz bardzo poranionych przez to, co się wydarzyło i przez decyzje, które no, ten człowiek, którego imienia i nazwiska nawet tak mi trudno wypowiadać, rzeczywiście poczynił i jest odpowiedzialny za wiele zła. My często tutaj też rozmawialiśmy już o tym, kiedy rozmawialiśmy o antychryście, o piekle, o potępieniu człowieka. No w Kościele nigdy nie było takiego i Chrystus nigdy nie powiedział o nikim, że został potępiony. Nawet ci umierający łotrowie obok Pana Jezusa, Pan Jezus mówił o jednym, że dzisiaj będzie ze mną w raju. Na temat tego drugiego jakby nie powiedział nigdy. Więc w Kościele i w duchu Ewangelii, no my nigdy się nie wypowiadamy o tym, że ktoś na pewno będzie potępiony, bo tego nie wiemy. To zostawiamy Bożemu osądowi. Natomiast mamy prawo ocenić kogoś, że jest człowiekiem złym, absolutnie złym i czyni źle. I to mamy obowiązek powiedzieć. Mamy prawo powiedzieć, że to, co czyni, jest zbrodnią. Że zabijanie człowieka niewinnego, wydawanie decyzji jest złe. Mamy obowiązek to powiedzieć. Mamy obowiązek potępić to, żądać kary też dla tego człowieka. Natomiast już to wypowiedzenie, czy ktoś jest potępiony, no to już zostawiamy tę najwyższą, że tak powiem.
Myślę, że to też nie
Bogu.
Dla nas, prawda? Jak to Pan Jezus też w tej przypowieści pokazuje, żeby i ziarno, czyli żeby to ten łan piękny dojrzewał, żeby nawet te chwasty, a przyjdzie czas, kiedy Pan żniwa,
Ale na pewno
decyzja, a od nas może też zależy, my możemy się modlić.
Tak.
Też pokutować, modlić się.
Czasami jest to trudna modlitwa, bo jeżeli ktoś nas bardzo skrzywdził, a w tym przypadku mamy do czynienia, myślę, że nasze sumienia są na tyle wrażliwe, że sumienie też ludzi na całym świecie, ta reakcja w ocenie jest dość bardzo jednoznaczna. Znaczy my wiemy, kto tu jest sprawcą, kto jest ofiarą. Bo ta wojna nie jest sprawiedliwa, naprawdę nie jest sprawiedliwa i nawet jeżeli czasami unikamy tego, żeby nie mówić tego wprost, ale też mamy też obowiązek, żeby to powiedzieć. I w tej sytuacji na pewno ta ocena, z Panem Mikołajem jesteśmy zgodni, że to, co tam się dzieje, jest złe, jest to zbrodnia, jest to ludobójstwo, no, używamy różnych mocnych słów. Natomiast tego ostatniego punktu, nie, o ostatecznym przeznaczeniu człowieka, to zostawiamy Panu Bogu i wierzymy, że Pan Bóg uczyni z tym tak, jak On to powinien uczynić. Zostawiamy to Jemu.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Halo, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Karol z Małopolski.
Prosimy.
Ja mam ino dwa pytania. Jak Chrystus zmartwychwstał, powinien ukazać się Piłotowi, faryzeuszom, co go biczowali i ukrzyżowali, i Herodowi. I byłoby wszystko z głowy. I teraz wszechmogący Pan powinien być ino jeden na całym świecie. I czy Pan wszechmogący Maryi Dziewicy płacił alimenty? Dziękuję.
Dziękuję. Księże profesorze.
No tak.
Od pierwszego czy od drugiego?
Co do drugiego, pytanie takie powiedziałbym, które by nas zmuszało do jakiegoś użycia argumentów spoza teologii i spoza nauczania Kościoła. Więc ja się na ten temat nie wypowiem.
Ja ostatnio czytałem takie rozważania arcybiskupa Sheena. I akurat Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny tak pięknie podkreślił wolność, o czym my czasem może zapominamy, ten wolny wybór, bo Bóg na pewno zdecyduje, ale przyszedł do Maryi i mówi, że uszanował jej wolną wolę, bo jej zapytał, czy chcesz być matką, czy zostaniesz matką mojego syna. I tutaj od razu też taki kontekst, o ile bardziej dziś mężczyzna też powinien uszanować wolność kobiety, to podkreślając. Więc myślę, że tu trzeba większego takiego zrozumienia i patrzenia z wiarą na to, co stało się w przestrzeni naszego zbawienia, co działo się w sercu Matki Najświętszej, bo przecież jak ona przyszła też, objawiała się, to ona powiedziała, jestem niepokalane poczęcie. Prawda? Więc potrzeba nam
To jest jedna, ale zawsze przy tego typu pytaniach ja odwołuję się do doświadczenia każdego, kto żyje w małżeństwie, w rodzinie. Maryja nie była sama. Bóg, który zwiastował Maryi, ona już była zaślubiona Józefowi. To nie była osoba wolna. Ona już pierwsze przyrzeczenie swojemu mężowi złożyła. Nie zamieszkali jeszcze razem. Ale Bóg sobie tak przypadkowo nie wybiera. To jest plan, który Bóg realizuje. I Józef stojący przy Maryi jest dla niej jedynym, co jej było potrzebne, żeby przyjąć to życie zwiastowane przez anioła, czyli Syna Bożego, i dać mu swoją naturę ludzką. I to Józef był gwarantem tego, że on zapewni Synowi Bożemu wszystko, co potrzebne. Tu nie Maryja, ona nie była sama, ona nie potrzebowała żadnych alimentów. I Józef, jeśli się zgadzał być mężem Maryi, zgadzał się też na wszystko. I jak widać, Bóg jej zadbał również o Józefa.
Też pozwolił się prowadzić duchowi.
No właśnie,
prawda?
Tak. No właśnie. Dlatego ja bym tą drogą poszedł i tu podkreślił, że patrzmy przez doświadczenie.
A kwestia Piłata i kwestia faryzeuszy? Czy
no właśnie.
Uwierzyliby?
No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jedynym, który mamy świadectwo, że uwierzył, to był setnik przy śmierci Jezusa, wyznając, że ten był prawdziwie Synem Bożym. Ale w mentalności Żydów to nic nie zmieniło, bo wiemy, jak się skończyło odkrycie pustego grobu. Co Żydzi zrobili? Przepłacili strażników, żeby głosili, że to uczniowie przyszli, aby zabrać ciało. Ukazywanie się Chrystusa komukolwiek poza tymi, których Bóg wybrał dla realizacji swojego planu, nie miałoby żadnego sensu. Więc, a Bóg nie robi niczego, co by nie miało sensu. Wszystko jest zaplanowane i to, co Bóg widzi, tego my nie znamy. I wybierając te osoby, którym się Chrystus zmartwychwstały ukazał, Bóg realizuje plan, którego owoce, jak wiemy, zbieramy dzisiaj. Tak się rodził Kościół. Z tego właśnie spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym podzielić się tym. Dla mnie Pan Jezus na pewno będzie piękne i wspaniałe spotkanie z Panem Bogiem. Ale chcę powiedzieć o śnie, takiej wizji, jaką otrzymałam. W tym śnie przyśniła mi się ciasna brama i szeroka droga jednocześnie. I po prostu stwierdziłam, że coś niesamowitego, jak będzie ciężko przejść przez tą ciasną bramę. Takie były moje odczucia. I ta szeroka droga, i właśnie uważam, że powinniśmy modlić się do swojego anioła stróża, żeby nas prowadził tą krętą, ciężką drogą w tym obecnym świecie, żeby tam dotrzeć. No i to w zasadzie tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
No to bardzo dziękujemy za to podzielenie się taką osobistą wizją drogi do nieba, która rzeczywiście Pan Jezus mówił, że ta brama jest wąska, że bogaci będą mieli bardzo wielkie trudności, żeby wejść przez tę bramę, dlatego że oni polegają na sobie, że to wejście do nieba, ono trudność człowieka polega na tym, że on nie ufa Panu Bogu, tylko sam chce się zbawić, tak jak ci bogaci. Dlatego ta trudność wejścia, ta wąskość tej bramy polega na tym, że człowiek no, chciałby się sam zbawić po prostu i nie ufa Panu Bogu, że Pan Bóg poprowadzi go dobrą drogą. Natomiast jeżeli ufamy Mu, no to wtedy nawet ta najwęższa droga, ona się staje dopasowana idealnie do naszych potrzeb. Jak się zaufa Panu Bogu, to On takimi ścieżkami nas rzeczywiście poprowadzi. I ja myślę, że takie nasze zabieganie o to, żeby się dostać do nieba, nie? Bo tutaj też rozmawiamy o tym aspekcie, że osobiście dążymy do tego, że chcielibyśmy się tam dostać, patrzymy na te bramy, drogi, które nas tam prowadzą, ale też zauważmy, że naszą odpowiedzialnością jest też troska o to, żeby inni się do nieba dostali. I kiedy teraz wracamy do modlitw takich z ostatnich objawień, które z Fatimy były, to w różańcu, kiedy się modlimy się za duszę tych, doprowadź tych, którzy najbardziej do nieba tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bo ta modlitwa za innych, taka zadośćuczynna modlitwa o to, żeby inni dostali się też do nieba, to jest coś, co nas na pewno też doprowadzi do nieba. No to jeżeli modlimy się o zbawienie innych, nie tak bardzo zwracając egoistycznie na siebie, na to, że jesteśmy tacy słabi, że trudno nam może przez tę bramę przejść. Modlitwa za innych, w ich intencji, o to, żeby Pan Bóg naprawdę zbawił każdego człowieka, też tego, który krzywdzi, który popełnia błędy, no to jest taka modlitwa, do której warto wracać, bo to jest bez wątpienia bardzo zakorzeniona w Ewangelii modlitwa zatroskania o zbawienia drugiego człowieka. To było coś, co Jezusowi też pomagało wziąć na siebie krzyż. On ten brał krzyż na siebie nie po to, żeby siebie zbawić, tylko po to, żeby zbawić drugiego człowieka, nas, mnie i ciebie. Więc to też warto w tej modlitwie naszej, w takiej duchowości, w takim zmierzaniu do drogi, żeby się nie koncentrować tylko i wyłącznie na tej drodze, która jest przed nami, może trudna, ale się rozejrzeć dookoła i
ciągnąć innych. Ksiądz profesor wspomniał proboszcza z Ars Vianeia. No to przyszedł do takiej wspólnoty kościoła, bo to była wspólnota kościoła, do której już żaden ksiądz nie chciał pójść. No i oni, dopóki nie rozumieli, prowadził ich, ale ile on ofiarował swojej modlitwy, swojej pokuty, swojego takiego trwania przy nich, żeby oni zobaczyli, że Bóg ich kocha, żeby oni też potrafili do Boga umiłować.
No właśnie, i tutaj wchodzimy na tę taką też odpowiedź na wątpliwości niektórych, bo my dobrze wiemy, że problemem to nie jest to, co człowiek sam stworzy, ta ilość bomb atomowych, którymi dysponują poszczególne państwa. Tylko tak naprawdę problemem jest serce człowieka. Tutaj tkwi cały problem. I dlatego jak tutaj odpowiadał naszemu telewidzowi z Ukrainy, z Lwowa, Zenon, to ja sobie tak pomyślałem, trochę się uśmiechnąłem, dlatego że ja rozumiem to, co przeżywają ci, na których spadają bomby. Wszystkich niewinnych, którzy właściwie przeżywają często ze świadomością, że tylko Bóg jest ich ostatecznym obrońcą i tylko On może ich przeprowadzić jeszcze całych i zdrowych. I widzą jedną przyczynę zła, Putina. Ale teraz jest pytanie, a serca tych, którzy mogli w taki sposób się przyczyniać, idąc jakąś drogą, prawda? Dopuszczając do tego, żeby nie reagować na, wydawałoby się, niewielkie symptomy, niewielkie objawy, ale to już były pierwsze zapowiedzi, że dzieje się coś złego. I tak, kiedy rozmawialiśmy z Zenonem po drodze właśnie o tym, jaką świadomość mają Rosjanie. Oni zostali tak dalece zakłamani i tak, powiedzmy, przylgnęło do nich to powtarzane kłamstwo, że oni są mocarstwem, że oni są wybawicielem świata, że to oni niosą kaganek wolności.
I że im wszystko można.
I że wolno. Mogą wszystko, nie tylko wolno, ale mogą, bo oni czują, że wszystkiego. No zapytajmy, co z nimi Bóg zrobi. Z całym biednym narodem, ogłupionym, prowadzonym na oślep, często w biedzie, ale w tej świadomości, że oni żyją w kraju najszczęśliwszym. No, pytanie zasadne, czy tak dalece można człowieka zaślepić życiem na ziemi i drobnymi, powiedziałbym, obietnicami i niewielkimi darami społeczeństwa czy państwa dla nich.
Prosimy bardzo, Trójca Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
A to ja się dodzwoniłam do Radia Maryja,
do tak? Radia i do telewizji.
A do telewizji?
Też, bo to i program jest na jednej i na drugiej antenie ten sam.
Aha.
Jeżeli więc pani nie chce w temacie niebo w kościele i demokracji, to jak najbardziej, radio
a
czy telewizję.
A można przygłosić teraz telewizor?
Nie, pani go teraz wyciszy i mówi do nas przez telefon.
A, przez telefon, tak?
Tak, jak najbardziej.
Dobrze, ja chciałam powiedzieć, bo tu...
Pani nam się przedstawi najpierw, skąd pani dzwoni?
O życiu pozagrobowym, że czy wierzyć, czy nie wierzyć. A ja przekonana jestem, że życie pozagrobowe jest.
Czyli niebo, że jest niebo, tak?
Dlatego, że miałam taką... No może ktoś mnie po prostu nikomu i dzieciom i to samo wizję. Jak moi rodzice mieli, mamusia jak miała umrzeć, na drugi dzień zmarła, a tatuś, tego samego dnia za 11 lat po mamusi. I w ogóle ja jestem tak w to wszystko wierząca i w sen, jak mi się tatuś przyśnił, że tam życie pozagrobowe w niebie, że tam jest pięknie. Tylko ja wszystko wiem, co u was się dzieje, bo ja strasznie rozpaczałam. Bo córka moja miała na piersi, to już było ładnych parę lat temu, ale że to te raki, że to były wtedy jeszcze tak niewyleczalne i miała dwoje dzieci małych. I ja strasznie rozpaczałam. Przyśnił mi się tatuś. Jednego nocy, że jako ze mną, jak bo ja z nim od życia początku do końca, znaczy ojca życia, tak jak ja się urodziłam, byłam cały czas, nie opuściłam rodziców. Z nimi byłam. I mi się przyśnił w nocy, na drugie noc śni mi się, że zmarł. A ja byłam zawsze ciekawa się zapytać, jak tam jest. Tatuś mi mówi, jest tam pięknie, ale ja wszystko wiem, co u was się dzieje. Miałam taki, taki sen. A to, że przyszła mamusia po, tatuś, po tatusia rano, a po mamusie przyszła matka z siostrą, bo ta ciotka u nas umarła, ciocia, to... To jest, dla mnie jest, bo patrzyła się w okno w sadek, a ja z kościoła szłam i przyszliśmy razem. Mamusia miała troszkę zanik pamięci przez 5 lat tę chorobę. Ale patrzy się identycznie w ten sadek. Ja mówię, mamusiu, kogo mamusia tu widzi? Patrz, dwie kobiety stoją, a ja się patrzę, ja nie widzę. A mamusia cały czas mówi, że one tu stoją.
Pani no Janino, dziękuję. Życie pozagrobowe, to czasem wygląda, jakby jedni mają jakąś wizję, bardziej wierzą, nie wierzą. Są tacy, którzy też to taką relację, myślę, że jest to możliwe, że mają relację taką ze swoimi zmarłymi jakoś.
No to jest, my wierzymy w świętych obcowanie. Nie? Ta prawda świętych obcowania mówi nam o tym, że nadal pozostaje więź pomiędzy tymi, którzy odeszli, którzy są już zbawieni, którzy są w czyśćcu i tymi, którzy zostali
nawet
na ziemi.
Nawet przychodzą, proszą nas, módl się za mną.
Proszą, więc to rzeczywiście jest tak, że no, spotykamy osoby, które mówią o tym, że mają taką większą wrażliwość, że mają sny, w których pojawia się ktoś z tych, którzy odeszli. I to jest jakby doświadczenie, które opisywane jest przez wiele osób, ale one, te doświadczenia, one mówią nam o takie dwie ważne prawdy, że to niebo, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest taka rzeczywistość, w której my nie tracimy naszej tożsamości, tylko pozostajemy nadal tym, kim byliśmy na ziemi. Mamy nadal swoje imię. Czyli bo czasami niebo, wyobrażają sobie w innych religiach, że to jest taki potężny ocean i maleńka kropelka wody wpada do oceanu, rozpływa się w nicości i jej nie ma.
Nirwana.
Taka błoga, takie... Natomiast to niebo, które objawił nam Jezus Chrystus, ono mówi nam nadal, że my będziemy tam tym, kim jesteśmy nadal, dzisiaj. Jest ten piękny taki z Apokalipsy obraz, że zwycięzcy dam biały kamyk z jego imieniem. Taki zwycięzca otrzyma biały kamyk. To jest piękny obraz, czasami na rekolekcjach sobie takie białe kamyki ze swoim imieniem warto wziąć. To jest taki bardzo obraz, egzegeci mówią, znawcy Pisma Świętego, że to jest sposób zapraszania na ucztę. Taki biały kamyk z imieniem był zaproszeniem na ucztę. Przyjdź, tam jest miejsce dla ciebie. Więc Bóg, stwarzając niebo, pozostawia nadal przestrzeń, że my rozpoznamy tych naszych bliskich. To my nie będziemy mieli problemu z ich rozpoznaniem. Te doświadczenia, o których pani Janina nam to mówiła, ona jest jakby potwierdzeniem tego, że niebo jest taką rzeczywistością, w której spotkamy tych, których znaliśmy tu na ziemi, których kochaliśmy, bo i to jest ta druga rzecz, że zachowujemy swoją tożsamość, a druga, że niebo to jest, to papież Benedykt XVI, on pięknie napisał, że to jest doświadczenie miłości. I on to porównuje do tego, że czasami, kiedy tu żyjemy na ziemi, doświadczamy miłości, która, jak ktoś się zakocha, to zaczyna żyć zupełnie inaczej. On widzi inaczej świat. On po prostu rzeczy, które
chce
były...
Chce się żyć.
Po prostu on... Więc niebo to jest taki stan, w którym ten stan zakochania jest już na najwyższych obrotach. To jest taka miłość, której się nie da się odrzucić. To jest taki zachwyt. Dlatego spotykanie tych osób, których kochaliśmy, jest tym takim intuicją tego, że ostatecznie niebo to jest miłość, to jest tak papież Benedykt XVI to powiedział, to miłość zbawia człowieka, odkupia człowieka. Jeżeli kochamy, wtedy mamy, jesteśmy przygotowywani na niebo.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. Jeżeli chodzi o niebo...
Halo, halo?
Halo?
Jeszcze raz?
Dwie, trzy zdania, proszę księdza, mogę powiedzieć?
Może pan ma na imię?
Jan.
Bardzo proszę, panie Janie.
Jeżeli chodzi o niebo, to mój pogląd jest taki, że w niebie znajdą się chrześcijanie, ale tam będzie miejsce i dla wyznawców judaizmu, islamu, buddystów, dla ateistów, w ogóle dla wszystkich ludzi przyzwoitych. Ale to dla wyznawcy Pana Jezusa, podkreślam, dla wyznawcy Pana Jezusa to powinien celować królestwo Pana Jezusa. I to królestwie Pana Jezusa znajdą się ci, którzy, jak Pan Jezus powiedział, chcesz czegoś więcej, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj potrzebującym i chodź za mną. I się to w innym fragmencie jeszcze Pan Jezus tam dodaje i nie oglądaj się za siebie. I tylko te dusze, które znajdą się w królestwie Pana Jezusa, ja sobie tak wyobrażam, które się znajdą w królestwie Pana Jezusa, zostaną przyobliczone zmartwychwstałe ciało i tam będzie taka bytowanie takie w pełni fizyczne między sobą, a szczególnie z Panem Jezusem. A jeżeli chodzi teraz taka trochę wątek poboczny, tam ksiądz Jan wspomniał o tym człowieku, którego ksiądz nazwiska nie wymienił, o którym ksiądz powiedział, że możemy z całą pewnością powiedzieć, że to jest, możemy go ocenić, że on na przykład jest złym człowiekiem, czy jego czyny są złe. Ale proszę księdza, z Ewangelii wynika, że możemy go nazwać, możemy nim pogardzać, bo Pan Jezus powiedział, jeżeli nie posłuchasz Kościoła, to niech on dla ciebie będzie jak celnik i poganin. A Żydzi uważali, i Pan Jezus zresztą też, uważali Żydów celników, a Żydzi po prostu celnikami i poganami pogardzali. Dziękuję uprzejmie za możliwość. Pozdrawiam.
Dziękuję, Panie Janie.
To Jan odpowie Janowi.
Janowi, bardzo proszę.
Panie Jan, dziękuję, bo tak z uwagą się przysłuchiwałem. Widać, że pan ma ten temat przemyślany, ma swoje poglądy i słusznie. Ja sobie tu wynotowałem taką myśl z Ignacego Krasickiego, który kiedyś tak napisał. Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie. Tu nie ma nic, jak słyszymy, z religii. Tu nie ma, właściwie to niebo też ma właśnie taki wymiar, jakbyśmy użyli języka teologicznego, ekumeniczny i ponadreligijny.
Czyli może był człowiekiem.
Tak, był człowiekiem, ale on znał to, że tylko wtedy mogę wejść w tę przestrzeń bycia do końca człowiekiem, kiedy umie z siebie zrezygnować, złożyć z siebie ofiarę. Otóż każda religia składa się z dwóch elementów, ofiary i modlitwy. I dla nas tą ofiarą i wzorem jakiejkolwiek ofiary jest Jezus Chrystus. On się za nas ofiarował, a my w tym odnajdujemy siebie w Jego ofierze. Ale na Jego wzór mamy tę ofiarę składać. Niektórzy nie mają takiej pięknej drogi jak my, chrześcijanie. Nie znają Ewangelii, nie poznali Chrystusa, nie rozkochali się w Nim, ale ja myślę, że ta prawda, ona funkcjonuje w tej sferze największych i najbardziej skrytych i intymnych pragnień człowieka, czyli ta świadomość, że jestem na właściwej drodze, jeśli umie ofiarować siebie samego, z siebie też innym, ja myślę, że towarzyszy ludziom w różnych religiach. I sądzę, że dla nich...
Nasza wiara budowana jest na człowieczeństwie. Ona jakby ma nie też większą jakość, że ja mogę chodzić pyszny, tylko jeszcze większe zrozumienie, kim ja jestem. Nawet to, że zostałem nabyty za krwią... Chrystus nabył mnie za własną krwią, krew, prawda? Przelał za mnie, więc tym bardziej ja potrafię złożyć ofiarę z siebie, prawdziwie miłować, kochać.
Tak. Ale też tej świadomości, że Chrystus przelał krew za wszystkich, których Bóg stworzył, za całe stworzenie. Więc nikogo nie wyłączył, ani innej religii, ani innego koloru skóry, ani innej kultury. Chrystus umarł za wszystkich i to jest ta myśl, która będzie nam towarzyszyć właśnie w tym bezpośrednim przygotowaniu do Wielkiego Tygodnia, od Niedzieli Palmowej począwszy, aż do Niedzieli Zmartwychwstania.
Dziękuję. Ksiądz, jakieś słowo podsumowania naszego spotkania?
No ja myślę, że będziemy jeszcze na antenie radiowej mogli kontynuować pewne rzeczy. Ja tak, jeden wątek się nie pojawiał, ale w wielu takich wypowiedziach teologów, ojców Kościoła na temat nieba, tej wizji nieba, Można tam zauważyć pewną gradację, pewne stopnie w niebie. Często jest to pokazywane, że są męczennicy, są wyznawcy, są dziewice.
Ja też tak mówił, niebo i królestwo.
Niebo, tak. Że to nie jest tak, że wszyscy mamy ta szczęśliwość, którą tam, że ona będzie identyczna dla każdego. Że trochę zasługi będą o tym decydować, nie? Więc te obrazy takiego różnicowania, one towarzyszą tej wizji teologicznej, takiej, ale chcę powiedzieć, że te różnice, one wynikać będą przede wszystkim z tego, jak my jesteśmy przygotowani do tego. Znaczy, ile tego nieba jesteśmy w stanie do siebie przyjąć. Że na tym polegałaby ta gradacja, że jeżeli bardzo za tym tęsknimy, jakoś ożywiamy w sobie takie pragnienie, że to nasze życie tutaj na ziemi jest ukierunkowane na niebo i więcej tęsknimy, czekamy na to, tym więcej z tego nieba będziemy mogli dla siebie wchłonąć, że tak powiem, poszerzyć nasze serce tutaj na ziemi, po to, żeby jak najwięcej skosztować tych darów, które Pan Bóg nam przeznacza. Więc ta gradacja, ona, do tego się dzisiaj przygotowujemy już, więc mam nadzieję, że w wieczornym programie jeszcze bardziej poszerzymy nasze serce i zatęsknimy za tą piękną rzeczywistością, do której ostatecznie i w pełni jesteśmy powołani.
Bardzo dziękuję. Byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz doktor Zenon Hanas. Dziękuję. Dziękuję też i Państwu. Dziś niebo w Kościele i demokracji, ale są dwie drogi. Niebo i piekło. My dokonujemy wyboru wolności, ale też i w miłości, odpowiadając Bogu w tej miłości, którą przede wszystkim świadczymy drugiemu człowiekowi. Mamy nadzieję, że i to nasze spotkanie się przydało nam na naszą drogę, która jeszcze przed nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.